prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, grając w ten sposób, nie mamy czego szukać na Wembley. Anglia nas zmiażdży. To napisał sympatyzujący w sumie z panem portal Weszło. I mniej więcej...
Poważnie są tacy, którzy są ze mną sympatyzujący albo nie, a co ja mam do tego? Czy ja wychodzę na boisko, co ja w ogóle mam do tego, czy my wygramy, czy nie wygramy? Ja jestem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialny za wiele rzeczy. Natomiast na zasadzie, ja bym chciał wiedzieć, to niech pan kiedyś zrobi listę, kto jest sympatyzujący, kto jest niesympatyzujący.
Zrobię i dostarczę, a na razie proszę o odpowiedź.
Przede wszystkim będziemy grali inaczej.
Proszę odpowiedzieć na pytanie.
Się gra.
No dobrze, ja prezesie, wczoraj... czy mamy czego szukać na Wembley poza kompromitacją, czego się obawiają niektórzy już po tych meczach?
Nie, no nie żartujmy, no pewnie, że mamy czego szukać, jedziemy, gramy, w piłce można wygrać, można przegrać, można zremisować. Na Wembley historycznie, ja sobie nie przypominam, żeśmy na Wembley kiedykolwiek wygrali jakiekolwiek spotkanie, oprócz szczęśliwego remisu, gdzie mogliśmy przegrać 8-1, a dzięki wspaniałej grze Tomaszewskiego osiągnęliśmy coś historycznego. Natomiast ja uważam, że jedziemy do Anglii, zdając sobie sprawę, że drużyna angielska jest mocna, drużyna jest faworytem nie tylko na tego spotkania, ale tej grupy. Natomiast no, ubieranie wszystko, dzisiaj żyłem w takich czasach, że wszystko jest ubierane w takie tony, powiedziałbym, dramatyczne, prawda? Jak nie wygra z Andorą 5-6-0, to znaczy, że mecz był słaby. Oczywiście mogliśmy wygrać, bo mieliśmy sytuację, że zamiast 3 mogliśmy wygrać 5. To by nic nie zmieniło, że w pewnych elementach byliśmy troszeczkę za wolni, że piłkarze sobie muszą 2 razy przyjąć piłkę, żeby ją opanować. A kiedy się gra na bardzo małej przestrzeni z 11 przeciwnikami, to ta technika indywidualna, szybkość podejmowania akcji jest determinująca.
No dobrze, dobrze. Panie prezesie, to wszyscy wiemy, że oczywiście trudno się gra, jak przeciwnik zamuruje bramkę. Natomiast Węgrzy nie murowali, ale a też się nie grało łatwo. Ja mam najpierw jednak pytanie o Wembley. Po pierwsze, czy pojedziemy tam wszyscy zdrowi? Czy Robert Lewandowski?
Nie. Mamy pewne problemy, bo drużyna wczoraj, nasi przeciwnicy grali szalenie ostro i sędzia im w tym specjalnie nie pomagał, bo ilość fauli, która była, i takich specjalnych fauli, żeby przerwać akcję, żeby na kogoś zrobić presję, była bardzo duża. Mamy kilka piłkarzy, którzy mają jakieś drobne urazy, między innymi też i Robert Lewandowski. I miejmy nadzieję, że dzisiaj to się wszystko pozytywnie zakończy. Jak nie, no to będziemy musieli grać w takim składzie i z takimi zawodnikami, jakie mamy do dyspozycji.
Mm-hmm. Ale rozumiem, że na razie jeszcze nie zapadła decyzja o tym, żeby...
Na razie piłkarze się budzą, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Do południa będzie sytuacja na pewno 3 razy jaśniejsza.
Panie prezesie, pan mówi, że co ja mam do tego, w końcu jestem tylko prezesem i na głowie mam wszystko, nie tylko reprezentację. To oczywiście prawda. No niemniej jednak to pan powiedział parę dni temu, że rozmawia pan z trenerem kilka razy dziennie.
Ale nie powiedziałem, że... Ale to znaczy, no oczywiście, że rozmawiam.
No ale rozumiem, że nie rozmawiacie o pogodzie.
To znaczy co, ja rozmawiam z trenerem, przecież dwóch mężczyzn może rozmawiać na wiele tematów, na wiele rzeczy dotyczącej w ogóle świata, wszystkiego, piłki.
I o świecie.
Natomiast nie rozmawiamy na temat taki, że ustalamy, kto ma grać albo kto nie ma grać. I poza tym to było zbyt piękne, zbyt łatwo, jeżeli
to nie rozmowa Zbigniew dwóch... Sekundę. To nie Zbigniew Boniek ustala, kto będzie grał i jaką obrać taktykę?
Proszę?
Pytam, czy to nie Zbigniew Boniek ustala, kto będzie grał i jaką obrać taktykę?
Niech będzie pan poważny. Jest poniedziałek rano i bądźmy poważni.
Pytanie jest jak najbardziej poważne i to jest bardzo delikatne pytanie. Jakby pan sobie poczytał, co piszą kibice i nie tylko kibice, też dziennikarze, no to by pan wiedział, że pytania są, powiedziałbym, dużo bardziej dramatycznym tonie stawiane. Ale zostawmy to w takim razie. Niech mi pan może z łaski swojej odpowie na pytanie, a kogo my się obawiamy ze strony angielskiej? Wiemy, że nie będzie grał Marcus Rashford, no ale gra Harry Kane, który strzelił bramkę Albanii. I to w ogóle jest zawsze...
Ja specjalnie obawiamy się drużyny, która jest drużyną mocną, zawodnicy, którzy grają w bardzo mocnych klubach, zawodnicy grają w tych klubach, które zdobywają Champions League, którzy grają w pucharach europejskich, zawodnicy, którzy mają wielką klasę. Natomiast no, ja nie wiem, kto się obawia, bo my respektujemy każdego przeciwnika i wiemy doskonale, że meczy łatwych dzisiaj to takich, że się wychodzi i się łatwo gra, to nie ma żadnych. Natomiast grając jedną z najlepszych drużyn w Europie, no, człowiek jedzie zupełnie inaczej przygotowany. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że sport ma to do siebie, że o czasami o wyniku decyduje klasa piłkarzy. Teoretycznie mówię, piłkarze angielscy mają ciut więcej od nas, ale jeszcze meczu nie wygrali.
No ale tak było też z Węgrami. Węgierska prasa zauważyła, że drużynę to ma lepszą Polska, ale trenera z kolei mamy lepszego my, Węgrzy. No i trener Węgier, skończył Włoch Marco Rossi. cieszy się tam dobrą prasą.
Jest poniedziałek rano. Jeżeli pan chce mnie namówić na martyrologię, na płacz, na takie polskie płakanie, niezadowolenie, wygrywamy, remisujemy, ale jesteśmy ciągle niezadowoleni,
nie, panie prezesie, umawialiśmy się nie na łzy.
Ale nie ten telefon. Ja na pana tory nie dam się wprowadzić, bo jestem tak, zadowolony. Uważam, że zawsze można wiele rzeczy robić lepiej. Uważam, że wygraliśmy pewnie z Andorą, pewnie. Oczywiście nie wygraliśmy na zasadzie takiej, że po 15 minutach było 3-0 i już wszyscy poszli na drinka i już nikt meczu nie oglądał.
Nie, no naprawdę, niech się pan nie gniewa, ale to, że pewnie wygraliśmy z Andorą, mając w składzie Roberta Lewandowskiego i najlepszego piłkarza na świecie, to nie jest coś, co by nas zaskakiwało. No powiem to tak bardzo delikatnie i eufemistycznie.
No to ja muszę panu powiedzieć, to pan troszeczkę musi tą piłkę oglądać i poczytać trochę, bo w tym weekendzie zdarzyło się kilka meczów takich, gdzie drużyny podobne do Andory wygrywały i na wyjeździe do 90 minuty remisowały mecze i tak dalej. No to nie jest takie proste, ale ja
wiem, że
nie chcę, że takie narracje, że pan będzie mówił, że to jest złe, a ja będę mówił, że to jest dobre, bo mi o to chodzi. No ja wpływu na tym, jak wygląda 90 minut, nie mam.
Dobrze, to niech pan powie z łaski swoje, pan nie ma wpływu na to, pan miał wpływ na dobór trenera, jest pan zadowolony z Paulo Sousy i decyzji przez niego podejmowanych?
Oczywiście, uważam, że Paulo Sousa jest bardzo dobrym, bardzo fajnym trenerem, zresztą tak jak każdy trener poprzedni, którego ja wybrałem, natomiast czasami w życiu tak jest, że trener, który podpisuje umowę o pracę, to podpisuje umowę o zwolnienie, bo kiedyś następują zawsze takie rzeczy, że trzeba wykonać jakiś ruch, żeby tą drużynę starać się polepszyć. Uważam, że Paulo Sousa wykonuje dobrze swoją pracę.
Panie prezesie,
A jaki będzie efekt końcowy, to poczekajmy. No.
14 czerwca gramy mecz ze Słowacją w Dublinie. To w ten sposób rozpoczniemy Mistrzostwa Europy. Co najmniej 3 spotkania przed nami, bo tyle spotkań w grupie. Mm-hmm. Na razie jest problem taki, czy pan już w ogóle wie, czy naprawdę będziemy grali w Dublinie i w Bilbao, dlatego że jeśli wierzyć Associated Press, to Bilbao, Dublin i Glasgow nie zadeklarowały, że otworzą stadiony dla kibiców i UEFA grozi im, że przeniesie te mecze do innych miast.
Jaki jest problem? Dla nas żaden.
Dla nas
my jedziemy na Mistrzostwa Europy, mamy przygotowany ośrodek, gdzie będziemy się przygotowali, że zamiast na boisku w Dublinie będziemy mieli grać na przykład na boisku w Manchesterze czy w Liverpoolze, to jest logistycznie pół godziny lotu samolotem, także po co się martwić tym, co od nas nie zależy. My na dzień dzisiejszy od UEFA mamy zapewnione, że my od UEFA mamy zapewnione, że gramy Dublin, Bilbao, Dublin. Jeżeli UEFA coś zmieni w najbliższym miesiącu, lokalizacja jakiegoś miasta, się po prostu logistycznie przygotujemy do innej decyzji.
Wie pan, jeśli chodzi o Dublin, to gramy u siebie. No to przynajmniej jest ta zaleta. No.
Pan, gramy u siebie w innej historii. Przed Brexitem, żeśmy grali u siebie, pewnie dzisiaj też gramy u siebie, bo tam jest bardzo wielu Polaków. Natomiast jeżeli mecze będą odbywały się bez publiczności albo z małym udziałem publiczności, to ta atmosfera, że gramy u siebie, nie będziemy czuli. Natomiast atmosferę robią kibice na boisku, natomiast atmosfera na boisku nie wpływa na jakość grania na placu, bo to są dwa zupełnie inne czynniki.
Legendarny piłkarz, trener, a teraz prezes PZPN-u Zbigniew Boniek był naszym gościem w RMF-ie, ale ciągle będzie naszym gościem na rmf24.pl i w interi.pl. Tam zapraszam państwa na dalszą część tej rozmowy. Serdecznie dziękujemy słuchaczom radia. Panie prezesie, jesteśmy cały czas na żywo i ja jeszcze spytam o euro, bo tak naprawdę to nawet nie chodzi o to, czy będziemy grali w Dublinie, czy nie. Chodzi o to, że wie pan, to już jest dobrych kilka miesięcy, kiedy gramy bez kibiców. Rozumiem, że bez kibiców gra się inaczej. I...
No, w ogóle bez kibiców nie tylko gra się inaczej, ale cała dynamika spotkania, organizacja, to wszystko jest bardzo smutne. Ja muszę panu powiedzieć, jak ja nawet byłem teraz na tych dwóch meczach i granie, jest hymn, słyszy się wszystkie okrzyki na boisku, słyszy się to darcie gardeł, prawda, trenerów, piłkarzy, to nie jest sympatyczne, to nie jest miłe, to boję się, żebyśmy się tylko do tego za bardzo nie przyzwyczaili, bo to też jest niebezpieczne, ale no co zrobić, no my już właściwie można powiedzieć, przyzwyczailiśmy się do tej pandemii tak, że na wszystko patrzymy w ogóle w zupełnie innym rzeczywistości, w innym pryzmacie. Natomiast na dzień dzisiejszy ta cała piłka, sport jest smutny, tak jak smutne jest dzisiejsze życie nasze, bo z dnia na dzień nie wiadomo, czy pan coś się stanie, czy się nie stanie, czy jakie będą tak, czy obostrzenia, będziemy, co możemy zrobić, co nie możemy zrobić. Życie jest krótkie, a jeszcze tracić życie na tego typu problemy to wcale nie jest takie proste.
No nie jest to proste. Kluby piłkarskie, reprezentacje pewnie też przeżywają trudny czas, choćby dlatego, że także dlatego może, że zmniejszyły się wpływy. No nie ma wpływów z biletów, prawda?
Tak, ale ja muszę panu powiedzieć, niech mi pan wierzy, w budżecie klubu, w budżecie naszym, to ten głos pod nazwą dochody z udziału kibiców jest ważny, ale nie jest na tyle ważny, żeby mógł zachwiać naszą politykę finansową. Myślę, tak samo jest z klubami, bo tak na koniec prawdę powiedziawszy, to na stadionie, nie wiem, w Gdańsku, w Wrocławiu, czy nawet w Warszawie, gdzie stadion są po 30, po 40 tysięcy, to na mecze przychodzi, tak można powiedzieć, taka wypróbowana, silna grupa kibiców, którzy są razem z drużyny i to są liczby dużo, 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 dużo mniejsze.
Czyli tak naprawdę to paradoksalnie pandemia nie rujnuje klubów, czego się obawialiśmy jeszcze rok temu, zastanawiając się, jak to może wpłynąć.
Na pewno nie pomaga. Natomiast no, widzę, że kluby bardzo obniżyły wypłaty piłkarzom, że ta polityka, można powiedzieć, przede wszystkim takiego cash flow jest zupełnie zachwiana, no bo rzeczywiście, jeżeli są mecze, prawda, to inaczej to wygląda, jest catering, jest wiele innych historii, natomiast no, jakoś sobie kluby radzą na dzień dzisiejszy.
Kluby sobie radzą, wróćmy do sportu, chociaż nie wiem.
Ludzie sobie nie radzą.
Właśnie, ludzie sobie nie radzą. Jeszcze jedno pytanie dotyczące sportu, trochę innym wymiarze. 18 sierpnia, jeśli się nie mylę, 18 sierpnia mają się odbyć już ostatecznie wybory pańskiego następcy. Miały być w zeszłym roku, no ale z powodu epidemii to przeniesiono. Czy jest pan pewien, że wiceprezes Marek Koźmiński zostanie pańskim następcą?
No w ogóle nie mam żadnej pewności na dzień dzisiejszy. Nie wiem, kto w ogóle wystartuje oprócz Marka Koźmińskiego. Jeżeli będziemy wiedzieli, kto wystartuje, będziemy wiedzieli, ilu jest kandydatów, to potem będziemy o tym decydowali. Problemy do rozwiązania codzienne są zupełnie inne niż myślenie o tym, kto usiądzie na fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast na dzień dzisiejszy w teorii można powiedzieć, mam jednego kandydata. Natomiast teraz
czy pan na niego będzie głosował? Pan już wie, na kogo będzie głosował? Pan już wie, że będzie głosował na Koźmińskiego?
Przy pana nie będę głosował. Bo nie jestem ani delegatem, ani jestem delegatem.
Myślałem, że jako ustępujący prezes ma pan prawo głosu.
Nie, proszę pana, nie mam prawa głosu, bo w statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej prawo głosu mają tylko delegaci, nie jestem delegatem na Zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. I mam nadzieję, że ktokolwiek będzie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i wejdzie w moje buty, będzie starał ulepszyć to, co myśmy do tej pory zrobili, bo można pewne rzeczy ulepszyć i tego nie ma co negować, nikt nie jest idealny, ktoś może przyjść i zrobić pewne rzeczy lepsze. Natomiast generalnie muszę panu powiedzieć, jakbyśmy tak się naprawdę chcieli mówić o specyficznej, jaką sytuację zastaliśmy, co zostawiamy, to naprawdę by to wyglądało bardzo, bardzo pozytywnie. No ale wie pan, jak to się mówi, my wolimy analizować, co napisało weszło sport.pl i tak dalej, natomiast inne konkretne nas nie interesują, dobra, ale niech tak będzie.
Prezesie, nie, sekundę, bo pytam, wie pan, to jest o tyle istotne, że to musi paść pytanie, czy to już koniec pańskich związków z polską piłką, przynajmniej bezpośrednich. Czy Zbigniew Boniek żegna się z polską piłką w sierpniu?
To znaczy, zobaczymy. No prawdopodobnie nie będę prezesem Polskiego Związku Piłki, no, że to jest na 100% pewne. Natomiast no, za trzy tygodnie będę kandydował do Komitetu Wykonawczego UEFA, także mam możliwość być wybrany do struktur, które decydują o kształcie europejskiej piłki. Także no zobaczymy, co się stanie. No oprócz tego, że być prezesem Polskiego Związku Piłki, no wiele rzeczy do zrobienia. Przecież ja mam 64 lat, 65 lat, przez 58 lat nie byłem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i się fantastycznie mi żyło i dalej mi się będzie dobrze żyło. No, będąc prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, człowiek sobie zdaje sprawę, że jest to funkcja, na którą się siada, funkcja, gdzie trzeba zarządzać całą polską piłką i wiadomo, że to się kiedyś zaczyna i kiedyś się kończy. To nie jest funkcja na całe życie.
No dobrze, to wróćmy, jeśli mogę, do piłki, do sportu, do gry. Mm-hmm. Rzeczywiście tam jedna rzecz, to myśmy już o tym rozmawiali, jedna rzecz się zdecydowanie zmieniła. Robert Lewandowski jest w szczycie formy wieku, w którym pan kończył karierę. To się przesunęło w ciągu tych 20, 30 lat.
Tak, zdecydowanie. Inna świadomość, inne życie, inne odżywianie, inny trening, inny, inne wymagania, inne integratory, że tak powiem, także życie w ogóle się zmieniło. Życie w latach 70., 80., a życie dzisiaj to są dwie w ogóle różne rzeczy. Jak powiedzmy pod uwagę, że myśmy nie wiedzieli, co to jest komputer, a dzisiaj rodzice mają problem, żeby dzieci odciągnąć od komputera i żeby ich pół godziny wyrzucić na plac zabaw, żeby chciały się pobawić. U nas było na odwrót.
To prawda. U nas były wrzaski przez okno, wracaj do domu, a teraz są wrzaski w domu, idź na dwór.
No brawo, także wiele rzeczy się zmieniło, natomiast ta żywotność dzisiaj piłkarzy jest dużo, dużo większa, ale to wynika z normalnego odżywiania się i z dbania o siebie i z wielu innych kwestii.
No dobrze, ale ja jednak pozwolę sobie wrócić do polskiej reprezentacji, bo ma pan rację w jednym. Rzeczywiście, pan odpowiada za cały sport, za całą polską piłkę, przepraszam. Oczywiście nie pytam pana o piłkę kobiecą. Pewnie szkoda, bo to też jest ciekawy temat. Nie pytam pana teraz o ligę, no bo na nią pan ma najmniejszy wpływ. Ale wszystkich interesuje tylko jedno. I to Grzegorz Lato kiedyś powiedział. Jakby reprezentacja świetnie grała, to wszyscy będą mówić, że jest tym świetnym prezesem. A jak będzie przegrywała, to powiedzą, że beznadziejnym. Pana też tak się będzie oceniać?
No nie wiem, jeżeli będzie się tak oceniać, to muszę powiedzieć, to powinniście mi prawie wystawić pomnik, bo ja przez 3 ostatnie edycje z tą reprezentacją pojechaliśmy na 3 imprezy, co się w przeszłości nigdy nie zdarzyło. Na przykład w meczach o punkty, kiedy ja miałem wpływ jakikolwiek na tą reprezentację, to w meczach o punkty na terenie naszego kraju zagraliśmy 16 meczów, z czego 14 byśmy wygrali, a 2 zremisowali. Nie przegraliśmy nawet jednego spotkania. Przeciwnicy też byli mocni, bośmy grali z Niemcami, ze Szkocją, z Irlandią i z wieloma innymi drużynami. Także jeżeli by się tak tylko oceniało, to byłoby to bardzo pozytywnie. Ja uważam natomiast, no to tylko świadczyłoby o naszej inteligencji, mądrości, analizy, bo to tak nie jest, że Grzegorz ma rację, że tak się to mówi. Natomiast jeżeli tak się mówi, to jestem bardzo zadowolony, bo ja życzę każdemu następnemu prezesowi po mnie, żeby przez 3 kolejnych edycjach Mistrzostwa Świata zawsze się zakwalifikował i w Polsce, żeby rozegrał w 3 edycjach 16 meczów, tak jak ja wczoraj, to był 16 mecz, żeby 14 wygrać, a 2 zremisować. Natomiast, wie pan, problem jest jeden, my zaczynamy być smutnym narodem, narodem bardzo skłóconym, narodem, który widzi tylko negatywy, narodem, gdzie każdy na wszystkim zna się lepiej, a tak prawdę powiedziawszy, przynajmniej nie wie o czym mówi. Ta narracja już tak w nas weszła mocno, że ja muszę panu powiedzieć, ja nie widzę już uśmiechu nigdzie, ja tylko widzę narzekanie.
Ale panie prezesie, sam pan odpowiedział na początku, dlaczego tak się dzieje. Rzeczywiście jest pandemia i trudno się hachać i śmiać, kiedy nasi bliscy leżą w szpitalach.
No ale ukrzyżowanie samemu, no to było x lat temu w historii, prawda? Natomiast dzisiaj nie o to chodzi.
Bo ja muszę to pan... chyba nie, ale mniejsza z tym. Panie prezesie, dobrze. Nie. No nie, no jeżeli mnie pamięć nie myli, to nikt się nie krzyżował sam, bo to byłoby dość trudne.
Ale my zawsze wszystko byśmy zrobili lepiej, my wszystko wiemy lepiej. Ja nie wiem, że nie można krytykować, znaczy, ale jak ja słyszę, że reprezentacja Polski to jest jeden piłkarz i 10 dziadów, no to co to jest, to co pan ze mną na ten temat rozmawia?
Nie, ale ja przecież...
Kompromitacja, byśmy wygrali 3-0.
Panie
wszystkie
prezesie,
polskie drużyny nie, wygrywały 3-0 z drużynami słabymi.
Niech się pan nie gniewa, ale pan rzeczywiście bardzo źle reaguje na jakąkolwiek krytykę. To znaczy każda krytyka wywołuje w panu taki odruch, że ach, to polskie narzekanie. No prezesie, nie.
Proszę pana, ja jestem na krytykę nastawiony bardzo pozytywnie.
To świetnie.
Wie pan, co jest inaczej? Co inaczej jest mielenie jęzorem, a co inaczej jest krytyka. Bo krytyka polega na tym, żeby tak, wskazać, gdzie jest problem, wskazać, jaki jest problem, starać się zanalizować pewne rzeczy. Natomiast negacja to nie jest krytyka.
No dobrze, to bez negacji zadam panu pytanie. Czy to, co pokazała polska obrona w meczu z Węgrami, bo w meczu z Andorą nie miała czego pokazywać, nastraja pana optymistycznie przed spotkaniem z Anglią?
Zadał mi to pytanie pan na samym początku. Oczywiście, jak już pan powiedziałem, są pewne obawy, bo gramy z drużyną dużo, dużo mocniejszą w teorii od nas. Na Węgrzech grali spotkanie, które ja sobie nie przypominam, w ostatnich 6 latach, żebyśmy grali na wyjeździe, gdzie na połowie przeciwnika odebraliśmy piłkę 19 razy, to jest statystyka, czyli graliśmy ultraofensywnie. Natomiast kiedy się gra ultraofensywnie, to ta koncentracja zawodników i błędy indywidualne trzeba ograniczyć do minimum, bo każdy błąd indywidualny powoduje, że rusza kontratak i można stracić bramkę. Myśmy popełnili tych błędów indywidualnych 3-4, z czego padły 3 bramki. Wydaje mi się, że można z tego też rozliczać trenera i mieć problemy do trenera. Natomiast jeżeli jakiś zawodnik się nie trafi w piłkę, jeżeli jakiś zawodnik się zdekoncentruje i nie patrzy, co ma za plecami, no taka jest piłka. No, piłka jest grą błędów, które wykorzysta, jest najlepszy. Natomiast umówmy się jedną rzeczą. Niech mi pan nie mówi, że ja nie jestem przygotowany na krytykę, bo 64 lata żyję, 50 lat w piłce i bardzo często słyszę krytykę i lubię krytykę. Natomiast to, co ja powiedziałem i chciałem, żeby przekaz był jasny, że ja nie lubię totalnej negacji, takiego wie pan.
No nikt tutaj nie neguje totalnie. Wszyscy się cieszą, że wystąpili debiutanci w meczu z Andorą, że Świderski.
Ale ja muszę panu powiedzieć, ja tak samo dzisiaj rano przejrzałem prasę i muszę panu powiedzieć, ja o tym to prawie nie widzę, bardzo mało o tym widzę, takiego cieszenia, że 17-letni chłopak wyszedł wczoraj, grał bardzo dobrze, miał udział przy trzeciej bramce, tak. Świderski. Jak to się, wie pan, jak pan spojrzy na butelkę na pół otwartą...
Ja wiem, że można powiedzieć, że jest do połowy pełna albo do połowy pusta.
To może pan różną narrację przyjąć. Jestem człowiekiem, który na życie patrzy optymistycznie. Czy mnie pan nie wciągnie w ten nurt takiego, wie pan...
Ale ja nawet nie próbuję. Pan cały czas mi mówi, nie wciągnie.
No nie, ale się pan boi Anglii, no.
Ja się nie boję niczego, wie pan. Ja akurat tam nie będę grał, więc ja się nie boję.
No przecież chwilą temu mi pan powiedział, czy nie będzie kompromitacji, jak my jesteśmy, czy coś takiego.
To są pytania, które każdy powinien sobie postawić. No przepraszam, grając w ten sposób nie mamy czego szukać na Wembley, Anglia nas zmiażdży. To jest opinia,
ale
to jest opinia, którą przeczytałem na portalu Krzysztofa Stanowskiego.
No to jak nas zmiażdży, to przegramy. Zmiażdżoni przegramy.
Dobrze, no ale to wie pan, piłka nożna to jest oczywiście tylko gra, a nie całe życie, ale jednak dla nas kibiców to jest gra, w której chcielibyśmy wygrać. No przepraszam, że
powtarzam takie oczywistości. Tak, tylko musi pan zobaczyć jedną rzecz. Że my swoją historię, żeśmy oparli na mecz na Wembley, że my czasami zrobiliśmy i robimy piękne niespodzianki, ale czasami jest w życiu tak, a w sporcie przede wszystkim, że niespodzianki robi się na nas, że my jesteśmy o tym obiektem, na którym ktoś zrobi niespodzianki. My tego nie dopuszczamy do siebie. My byśmy tylko chcieli robić przyjemne niespodzianki. Natomiast jeśli nam się przystanie nam w drugą stronę, to już jest tragedia, to jest taka totalna negacja wszystkiego. No.
Ciekawe jestem, jak nasi słuchacze zareagują na ten wywiad. Jestem absolutnie pewien, że będzie wiele uwag. Tak się zawsze dzieje. Jak pan wystąpi, to...
Myśli pan, że nie będę spał?
Nie, myślę, że pan będzie spał spokojnie. Myślę, że pan będzie spał i ja też będę spał. Natomiast pytania... Wie pan, to oczywiście się wszystko zmieni już wkrótce, bo po meczu z Anglią będziemy wiedzieć, czego się mniej więcej spodziewać. Ja wiem,
ale my w tej grupie mamy zadanie walczyć o pierwsze miejsce. Żeby walczyć o pierwsze miejsce, trzeba zrobić też dwa dobre wyniki z Anglią. Jeżeli nam się mecz z Anglią nie uda, to musimy pozostałe mecze wygrać, żeby zająć drugie miejsce, żeby grać w barażach. I to jest nasz cel. I z tego można rozliczać tą reprezentację, bo przed tą reprezentacją taki cel postawiliśmy. Musimy mieć cierpliwość, żeby zaczekać, niech ten cel się realizuje. Na razie jesteśmy na początku drogi.
Tylko pytanie, czy remis z Węgrami, no, słabiej notowanymi od nas po prostu, nie
przeszkadza
w tym celu?
To nie jest słabiej notowanymi od nas. Słabiej notowanymi od nas, ale to nie jest słaba drużyna. To jest drużyna, która w ostatnich 8 meczach nie przegrała żadnego spotkania. Drużyna, która jest na fali wznoszącej. Drużyna, która zaczyna mieć jakieś swoje sukcesy. Czyli to nie jest tak, że pan idzie na Węgry. Węgrzy są słabi, to musimy...
Ja nie powiedziałem, że Węgrzy są słabi, powiedziałem, że są słabi notowani.
Ale ja panu zadam pytanie. Oglądał pan mecz Polska-Węgry?
Oglądałem.
Według pana, kto był drużyną lepszą i kto powinien mecz wygrać?
Wie pan co, to jest...
No, ale nie, ale pan mi powie. No teraz ja się powiem, Polska Mazurka, była... pan w Bońka.
Polska,
panie Mazury.
Nie, Polska wyglądała lepiej, bo myśmy atakowali, tylko...
Jak... Brawo. Natomiast jak się atakuje wysoko, to nie można błędów wyobrazić.
Prezesie, kończąc tę rozmowę, jak Polska wygra z Anglią 1-0 i po golu absolutnie przypadkowym i będziemy murowali bramkę i tak dalej, po brzydkim meczu wygramy, przywieziemy te 3 punkty z Wembley, to przecież pana wszyscy ozłocą.
Proszę pana, mnie nie muszą ozłacać. Jeżeli wszyscy mnie ozłocą, to znaczy ci wszyscy nie za bardzo wiedzą, na czym życie polega, bo nie trzeba mnie ozłocić, bo jak ja panu powtórzę, ja nie mam wpływu na to, co się dzieje 90 minut na boisku. Miałem na to wpływ, jak byłem piłkarzem. Miałem na to wpływ, jak byłem trenerem. Lepiej, gorzej, ale miałem, bo ja też trenerem to byłem prawie 2 lata i miałem wygrane mecze, remisowane z Juventusem, ze słabymi drużynami, przegrałem złotą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my wszyscy bierzemy do jednego kubka. No jest Boniek, reprezentacja gra słabo, wina tego, wina tamtego. To nie o to chodzi. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, jeden z najbardziej dramatycznych granych meczów w obronie, tak jak pan powiedział, to był mecz na Wembley.
Był. To prawda. To wyglądało jak oblężenie Częstochowy.
1-1 i do dzisiaj się o tym meczu,
miejmy nadzieję,
o tym meczu mówi. No niestety, takie jest prawo kibica i
no to zobaczymy, co się
wybaczyć wszystko. Natomiast kibicowi możemy wybaczyć wszystko.
Zobaczymy, co się będzie mówiło po meczu z Anglią na Wembley, który już w środę.
Ukłony.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję również państwu. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Do widzenia, ukłon.